Ostatnio w dyskursie publicznym coraz częściej pojawiają się osoby z niepełnosprawnościami czy rodzice dzieci z niepełnosprawnościami. Rzadziej natomiast pojawiają się trudne pytania, co po śmierci dziecka, jak poradzić sobie z trudną sytuacją, jak odnaleźć się w nowej rzeczywistości. I o tym właśnie porozmawiam z moim gościem, którym jest Hanna Synowiec, mama Kuby, który zmarł prawie 3 lata temu. Hanna Synowiec z Wielkopolski, związana z Lubelską Fundacją Oswoić Los. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Haniu, powiedz proszę na początek, skąd się wzięła niepełnosprawność Kuby?
Kuba się urodził z wadą serca, z taką jedną z cięższych wad, bo to był niedorozwój lewej komory serca. Jest to taka dosyć ciężka wada, która, żeby dzieci funkcjonowały, to muszą przejść 3 operacje serca. Kuba miał pierwszą, jak miał tydzień, drugą, jak miał 7 miesięcy, potem powinien mieć trzecią w wieku 2-3 lat. Tylko niestety po tej drugiej operacji doszło do powikłań pooperacyjnych, do zatrzymania krążenia, reanimacji i wskutek tego Kuba też cierpiał na porażenie mózgowe. Był dzieckiem całkowicie leżącym, z minimalnym kontaktem, karmiony rurką. Oddychał później już w końcowym etapie też dzięki respiratorowi.
Jak wyglądała codzienność Kuby i twoja codzienność, opieka nad nim?
Wyglądała praktycznie codziennie identycznie. Ja zrezygnowałam z pracy, bo trzeba było Kubą się zajmować 24 godziny na dobę. Karmić, przewijać, mimo że miał 13 lat, to trzeba było przy nim robić wszystko tak jak przy niemowlaku. Także wstawaliśmy, najpierw trzeba było się przebrać, nakarmić, rehabilitacja, zajęcia wspomagające rozwój, znowu karmienie, znowu przewijanie i tak dzień za dniem.
Byłaś w tym sama?
Długo byłam sama, ponieważ tata Kuby szybko zrezygnował. Długo byliśmy sami, tylko rodzina i przyjaciele pomagali.
Mogłybyśmy pewnie długo rozmawiać o Kubusiu, ale ja chciałam skupić się też na tobie. Jak czułaś się przez te wszystkie lata, kilkanaście lat życia z Kubą, opieki nad nim? No bo poza zadaniami, które były do wykonania, człowiek przecież potrzebuje wielu innych rzeczy, żeby normalnie funkcjonować, żeby czuć się dobrze, żeby być szczęśliwym.
To u mnie było to tak, że ja zrezygnowałam na początku ze wszystkiego. Jakby Kuba był najważniejszy i to, żeby mu było dobrze, było priorytetem. To też nie było tak, że ja, nie wiem, nie chodziłam do kosmetyczki czy do fryzjera, bo staraliśmy się to tak robić, żeby fryzjer przyszedł do mnie, czy ta kosmetyczka też, żeby przyszła do mnie. Nie tak, żeby całkiem, nie wiem, zaniedbać się, tylko też mieć takie podstawowe rzeczy, co każda kobieta potrzebuje. Ale Kuba był priorytetem, on był najważniejszy. Ja zrezygnowałam z pracy. Jakby krąg znajomych też się bardzo zmienił, bo zaczęliśmy bywać częściej wśród osób niepełnosprawnych, jakby osoby, z którymi wcześniej mieliśmy kontakt, też już nie miały tematu i gdzieś te znajomości się nam rozjeżdżały. Także na samym początku był tylko Kuba, rehabilitacja, lekarze. Z czasem też to się tak zmieniło, że zaczęliśmy wyszukiwać przyjemności, które sprawiały i Kubie przyjemność, i nam przyjemność. Także zabieraliśmy go na wszystkie wyjazdy, na weekendy, żeby też móc na weekend wyjechać na przykład w góry albo nad morze, albo do Lublina chociażby, żeby go nie trzymać zamkniętego w domu, ale żebyśmy my też bywali wśród ludzi. Także to tak staraliśmy się wypośrodkować i korzystać właśnie z takich rzeczy, które mu nie zaszkodzą, a nam też jakby pomogą wyjść z domu.
Ale to oznaczało, że Kuba właściwie był wszędzie z tobą i z twoim partnerem, że czy byliście na balu Fundacji Oswoić Los,
tak,
czy byliście
tak
na jakimś wyjeździe wakacyjnym, to Kubuś zawsze z wami.
Tak, Kuba był zawsze z nami, nigdy go z nikim nie zostawialiśmy. Staraliśmy się, jeżeli nie było możliwości, żeby Kuba jechał, przypuśćmy, na jakieś wesele, to po prostu na to wesele nie jechaliśmy, ale rodzina i znajomi już byli tak, nie wiem, nauczeni i tak bardzo chcieli się z nami spotykać, że zawsze gdzieś to miejsce dla Kuby było, był rozłożony materac, była leżanka rozłożona, tak żeby można było go położyć, no bo on w wózku nam też tak długo nie funkcjonował, potrzebował pozycji leżącej, także staraliśmy się go zabierać, żeby mu też pokazać, on był mocno ograniczony w tym swoim świecie, więc żeby mu też dostarczyć różnych bodźców, tylko zabieraliśmy wszędzie. Jakby my jechaliśmy na doczepkę, tak to mogło wyglądać.
Myślisz, że Kuba rozumiał, co się dzieje?
Myślę, że tak. Myślę, że dużo rozumiał. Mimo, że nie mówił, ale po oczkach było widać.
Czy finansów wystarczało wam na wszystko? Mam na myśli w pierwszej kolejności rehabilitację.
Z prywatnych finansów nie starczyłoby nam praktycznie na nic. Bazowaliśmy na środkach, które udało nam się, raczej jeżeli mówimy o rehabilitacji, tak, bo prywatne przyjemności to były finansowane z prywatnych środków, ale jeżeli chodzi o rehabilitację Kuby czy o sprzęty, to są to tak kosmiczne kwoty, że ze prywatnych środków nie bylibyśmy w stanie tego zrefundować. Także bazowaliśmy na środkach, które udało nam się uzbierać z 1% czy pozyskać z dofinansowań od fundacji.
Czy mieliście jakieś wsparcie instytucjonalne?
Kuba miał tylko zajęcia w ramach szkoły, bo dzieci, które nawet są niepełnosprawne, też muszą mieć obowiązek szkolny. Mieliśmy te zajęcia indywidualne, przychodziły do nas panie ze szkoły. To była praktycznie jedyna rzecz, z której korzystaliśmy. Reszta była wszystko prywatnie.
Haniu, czy ty byłaś jakoś przygotowana do śmierci Kuby?
Chyba się na to przygotować nie idzie, ale ja wiedziałam, że w naszym przypadku będzie to tak, że nie muszę się martwić, co będzie po mojej śmierci, bo ja wiedziałam, że Kuba odejdzie pierwszy. To już od samego początku, jak się Kuba urodził i zdiagnozowali mu wadę serca, to z samą wadą serca lekarze wtedy w szpitalu już nam mówili, cytuję, ile on będzie żył, rok, dwa, pięć, więc gdzieś to w głowie siedziało od samego początku i no i ja wiedziałam, że ten dzień prędzej czy później przyjdzie. Ale przygotować się na to nie idzie. Potem i tak jest szok i a czemu teraz, że za wcześnie.
Kuba zmarł w wieku 13 lat.
Tak.
Jak wygląda twoje życie teraz, po jego odejściu?
Teraz 3 lata po, gdzieś tam się to życie, ciężko powiedzieć, że układa. No, trzeba żyć i trzeba chodzić do pracy, uśmiechać się, bywać z ludźmi. Więc jakby nabrało pędu, bym powiedziała. Najgorsze były początki po, bo nagle z dnia na dzień dom robi się pusty, nie ma obowiązku, nie wiadomo co robić. Po 13 latach bycia z dzieckiem, to tak na dobrą sprawę człowiek cały dzień miał co robić, jak był Kuba, bo tu karmić, tu gdzieś jechać, tu przebrać, więc było dużo zajęcia. Przychodziły pielęgniarki, bo już w ostatnim etapie mieliśmy też opiekę hospicną, więc też przychodziła pani pielęgniarka, przychodziły panie nauczycielki, więc ten dzień był wypełniony. I nagle z dnia na dzień, nie dość, że nie było dziecka, które było przez 13 lat, to jeszcze nie było ludzi, którzy ruchu. Byli przy nas, nie było ruchu, nie było nawet... Nam nawet na samym początku przeszkadzało to, że nie słychać respiratora w nocy i przenieśliśmy się z sypialni do innego pokoju, bo nawet było ciężko spać, jak była taka totalna cisza. No także początki były bardzo ciężkie, ale no teraz są gorsze dni i są w miarę lepsze. Człowiek popada, jak to mówiła moja pani psycholog, że uciekam w zadania i to jest chyba takie najłatwiejsze wyjście, żeby uciec w zadanie, skupić się na pracy, skupić się, żeby zrobić coś na obiad, na zakupach i tak po prostu dni uciekają.
No właśnie, skorzystałaś czy korzystasz z pomocy fachowców, psychologów?
Na samym początku przez pierwszy rok tak, bo chyba bez psychologa nie dałabym rady.
Prywatnie,
niestety tak, prywatnie. Ale tak, korzystałam przez pierwszy rok, po roku wydawało mi się, że już jest chyba wszystko w porządku, więc teraz wiem, że jakbym miała gorszy moment, to pani psycholog jest i zawsze możemy ze sobą porozmawiać.
Co twoim zdaniem jest konieczne w tym, żeby po śmierci osoby z niepełnosprawnością, dziecka, bez względu na to, czy odchodzi ono w wieku kilku, kilkunastu, czy kilkudziesięciu lat, bo przecież są i takie sytuacje, gdy rodzice na emeryturze czy na rencie opiekują się kilkudziesięcioletnim dorosłym synem czy córką z niepełnosprawnością. Co twoim zdaniem jest konieczne, żeby ułożyć sobie jakoś to życie, żeby się w nim odnaleźć? I skąd można tę pomoc czerpać?
Do pomocy nie można czerpać znikąd. Tak wygląda nasza polska rzeczywistość, że rodzic po śmierci dziecka zostaje niestety sam, tylko z najbliższą rodziną, przyjaciółmi i tylko generalnie na nich może liczyć. Mi się udało, że mogłam wrócić do pracy, w której pracowałam 13 lat wcześniej, zanim się Kuba urodził.
Czyli po 13-letniej przerwie.
Tak, po 13-letniej przerwie. Ja wtedy się musiałam zwolnić, żeby zacząć się Kubą opiekować, ale się udało, że jakby do tej samej firmy na to samo stanowisko z powrotem mnie przyjęli. Także tu miałam naprawdę dużo szczęścia i ta przerwa też nie była jeszcze taka długa. Ale niestety to wygląda tak, że to człowiek sam musi szukać. I tego chyba najbardziej brakuje. Brakuje wsparcia psychologa, bo to jest ogromna trauma dla rodziców, strata dziecka, ale brakuje też takiego systemowego wsparcia, jakby te osoby miały wrócić na tory zawodowe, że tak powiem, bo to jest, czy się opiekuje dzieckiem ktoś w domu 5 lat, czy 10, czy 20, czym dłużej, tym potem jest naprawdę gorzej wrócić do zawodu jakiegokolwiek.
A poza tym nie każdy chce zatrudniać na przykład osobę 55-letnią.
Dokładnie, to jest właśnie brakuje takiego wsparcia, no bo osoby zostają potem same, nie? Właśnie tak jak mówisz, ktoś ma 50 lat i zostaje tam, po tych 20 latach wszystko już funkcjonuje inaczej, to jest ogromna przepaść na rynku pracy, więc no ciężka sytuacja.
Tu chyba też trzeba zmienić myślenie społeczne, postrzeganie takiej sytuacji, bo instytucje i wsparcie rządowe i samorządowe to jest kolejna rzecz.
Tak, ale to takie myślenie też tych potencjalnych pracodawców, o tym się też powinno mówić więcej o chorobach, o niepełnosprawności, o tym, że właśnie osoby niepełnosprawne też kiedyś odchodzą i co z opiekunami, żeby też tych opiekunów wesprzeć.
Haniu, co dla Ciebie oznacza wyrażenie godne życie osób z niepełnosprawnościami albo godne życie rodzin osób z niepełnosprawnościami?
Wydaje mi się, że godne życie to powinno być takie, żeby się rodzic nie musiał prosić, bo w obecnej chwili to wszystko wygląda tak, że my żebrzemy, prosimy i się po prostu martwimy o każdy dzień, czy na rehabilitację nam wystarczy, czy wystarczy nam na te prywatne zabiegi, operacje, a właśnie godne życie to takie, gdzie można z tym niepełnosprawnym dzieckiem, czy z niepełnosprawną osobą funkcjonować tak, jak funkcjonują rodziny ze zdrowymi dziećmi, czyli opiekun pracuje, zarabia i jest w stanie jakby utrzymać tą swoją rodzinę. I tak samo to w przypadku osób niepełnosprawnych, to właśnie żeby żyć na takim samym poziomie, jak żyją wszyscy, żeby się nie martwić o tą kolejną wizytę u lekarza, bo trzeba za nią zapłacić i ona będzie za pół roku albo za rok, bo takie są niestety terminy. I żeby się nie martwić tą rehabilitacją czy wyjazdem na turnus, za co na to pojechać, bo to chyba jest najważniejsze.
Wsparcie psychologiczne dla rodzin?
Też, bo ja pamiętam, jak Kuba się urodził, to ja usłyszałam tylko, że dziecko ma wadę serca, proszę się nie przyzwyczajać, bo to jest bardzo ciężka wada, nie będzie długo żyło, ale to było wszystko. Ani żaden psycholog nie przyszedł, ani wtedy, jak się Kuba urodził, ani później, jak Kuba miał ten kryzys, po którym leżał tak bardzo długo w szpitalu i wyszedł leżący, ani nawet po śmierci Kuby. Także wsparcie psychologiczne jak najbardziej też i to też takie na już, że tak powiem. Jeżeli teraz jest potrzebne, to żeby ono było potrzebne teraz i dostępne teraz, a nie żeby czekać kolejne pół roku czy rok, jak już sytuacja sama, że tak powiem, się ułoży.
Czy widzisz, że przez ostatnie kilkanaście lat zmieniła się jakoś nie tyle sytuacja rodzin z osobą z niepełnosprawnością, ale też ich postrzeganie przez społeczeństwo, że jest jakoś inaczej, może lepiej?
Wydaje mi się, że tak, że jest troszeczkę lepiej, bo jednak osób niepełnosprawnych jest coraz więcej widać niepełnosprawności w mediach, w telewizji i to też jakby ludzi uświadamia, że jednak, kiedyś ja pamiętam, jak się Kuba urodził te 13 lat temu, teraz już 16, to my u nas w naszej miejscowości praktycznie byliśmy jednym, drugim dzieckiem z niepełnosprawnością, więc też te dzieci były pochowane w domach i się o tym nie mówiło. Teraz wszystko idzie do przodu, więc widać więcej jest programów i jakby ludzie są bardziej świadomi tego, że jednak osoby niepełnosprawne są i funkcjonują.
Bardzo Ci dziękuję za rozmowę, Hanna Synowiec. Dziękuję, dużo zdrowia i szczęścia życzę.
Bardzo dziękuję, pozdrawiam.